Witam po przerwie radiowego Wędy o przyrodzie UWMFM Wojciech Gotkiewicz. No właśnie, mówiłem, że 21 obszarów, 21 rezerwatów to są obszary transgraniczne. Dlaczego to jest takie istotne? No przede wszystkim, jeżeli chcemy skutecznie, efektywnie chronić przyrodę, no nie możemy tego robić od granicy do granicy. Nikt nie wyznaczał granic, biorąc pod uwagę aspekty przyrodnicze, tylko i wyłącznie aspekty polityczne. Takim dobrym przykładem obszaru transgranicznego jest chociażby nasz południowo-wschodni skrawek, gdzie graniczymy ze Słowacją i z Ukrainą. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że chcemy chronić występujące tam rzadkie gatunki, takie jak niedźwiedź brunatny, jak wilk czy ryś, tylko do naszych granic. Tam nie ma sztucznych płotów, takich jakie teraz buduje się na naszej wschodniej granicy, więc dla zwierząt te granice po prostu nie istnieją. I jeżeli mamy sytuację taką, że my powiedzmy chronimy niedźwiedzie, na Ukrainie będziemy na nie polować, na Słowacji polujemy na wilki, chociaż Słowacja zgodziła się utworzyć taką strefę buforową 20-kilometrową, gdzie na wilki polować nie wolno z racji na to, że mogą być to osobniki występujące właśnie u nas. Czyli musimy dogadywać się między sobą, musimy podpisywać umowy międzynarodowe po to, żeby właśnie chronić zwierzęta po jednej stronie granicy i po drugiej również. No oczywiście najlepiej byłoby, gdyby stworzyć jakieś spójne prawo, które by na to pozwoliło. No, między innymi takim rozwiązaniem jest chociażby sieć Natura 2000. No przy czym musimy pamiętać, że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc tamtej sieci nie ma. No właśnie, w 2021 roku stworzono projekt o nazwie Amazonia Europy. To jest transgraniczny rezerwat biosfery, który znajduje się na terenie 5 państw: Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgier i Serbii. On obejmuje w zasadzie 3 rzeki. To jest rzeka Mura, rzeka Drawa, no i oczywiście perła europejskich rzek, czyli słynny Dunaj. Jaka jest charakterystyka tego obszaru? No przede wszystkim rozległość. To jest 700 kilometrów rzek. 700 kilometrów bieżących tych 3 rzek. To jest około 1 miliona hektarów. Co tam chronią? Chronimy? No bo co chronią te kraje, ale wydaje mi się, że skoro jesteśmy Europejczykami, możemy spokojnie powiedzieć, że my chronimy. No przede wszystkim bardzo cenne lasy zalewowe. Chronimy łachy piaszczyste, które są niezwykle ważnym elementem tych właśnie jeszcze niezagospodarowanych rzek, dlatego że to jest ekosystem, że to jest siedlisko, czy to jest nisza ekologiczna wielu gatunków ptaków, przede wszystkim siewkowców, przede wszystkim rybit, mew i tak dalej, i tak dalej. Chronimy brzegi rzek, czyli też te takie specyficzne kolejne siedliska. Co ciekawego jeszcze można powiedzieć o tym miejscu? No pomijając fakt ogromu terenu i takiej wspólnej, czasami rzadko spotykanej inicjatywy aż 5 krajów. To jest teren odpoczynku, żerowania prawie 250 tysięcy ptaków. Przede wszystkim w okresie migracji, kiedy one przemieszczają się, czy to na zimowiska, czy z tych zimowisk powracają. I co jest również ważne, tam mieszka około 1 miliona ludzi, bo cały czas będę podkreślał i cały czas do tego nawiązuję, że to jest specyficzna forma ochrony. Tutaj człowiek i biosfera, czyli badamy właśnie te wzajemne relacje. Czyli nie może być, nie można otworzyć rezerwatu biosfery tam, gdzie na przykład nikt nie mieszka. Jakie wprowadzono tam działania? No przede wszystkim zakaz regulacji rzek. I to jest bardzo ważne i to jest bardzo aktualne, chociażby w kontekście tego, co ostatnio zaczęto mówić, jeżeli chodzi o regulacje polskich rzek, w tym no przede wszystkim Wisły. Mamy, tak jak powiedziałem, no Dunaj jest taką perłą, jeżeli chodzi, a zwłaszcza delta Dunaju, jeżeli chodzi o Europę, ale my również możemy się poszczycić jedną z ostatnich dzikich rzek w Polsce. Wisła na wielu odcinkach jest rzeczywiście rzeką dziką. I trudno mi sobie wyobrazić, że nagle stworzymy z niej kanał żeglowny, po którym będą poruszać się barki przewożące towary, gdyż wbrew niektórym opiniom to nie jest wcale najbardziej przyjazny środowisku środek transportu. A przede wszystkim utracimy właśnie te tereny, które są domem dla wielu gatunków ptaków. No i też trzeba pamiętać, że Wisła jest takim bardzo poważnym korytarzem ekologicznym. O tym jeszcze będziemy kiedyś rozmawiać, dlatego że kwestia korytarzy ekologicznych jest niezwykle istotna. No w tej chwili zaczęto często używać pojęcia korytarze ucieczkowe. Dlaczego? Dlatego, że te korytarze, tymi korytarzami będą przemieszczały się te gatunki, dla których już niestety całkiem niedługo po prostu południe Europy będzie miejscem, gdzie nie będzie już warunków do życia. O czym świadczą chociażby, mówiłem w poprzedniej audycji, którejś z poprzednich audycji o gatunkach inwazyjnych, wspominam o szakalu złocistym. No jego pojawienie się tutaj na terenie Polski no nie było przypadkowe. Ocenia się, że za 100 lat większość terenu Hiszpanii na przykład będzie pustynią. Więc te gatunki muszą się gdzieś podziać i właśnie dzięki tym naturalnym korytarzom ekologicznym no będą mogły przesuwać się na północ, gdzie znajdą odpowiednie dla życia i funkcjonowania warunki. Co dalej? No na pewno zakaz eksploatacji, no nie wiem, użyję tu słowo kruszyw, choć nie wiem, czy to jest poprawne określenie, czyli zakaz wydobywania piasku, wydobywania żwiru. Kolejna kwestia, renaturyzacja, czyli tam, gdzie już zdążyliśmy narozrabiać, tam, gdzie narobiliśmy szkód, no próba odtworzenia tych naturalnych warunków. Przy czym myślę, że tutaj rzeka, jeżeli nie będziemy jej maltretować, jeżeli nie będziemy się nad nią znęcać, ona sobie też spokojnie poradzi. Rzeka bardzo często potrafi zmieniać brzeg, potrafi poszerzać koryto, potrafi zmieniać koryto. Wystarczy jej tylko w tym nie przeszkadzać. No i wreszcie zapory. Ja wiem, że teraz mówi się bardzo dużo o OZE, czy odnawialnych źródłach energii, z których jednym źródłem jest właśnie energia wody. Tylko problem polega na tym, że przynajmniej w mojej opinii, że te zapory również przyczyniają się do zakłócenia, do dosyć poważnego zakłócenia ekosystemów rzecznych. Ja podam taki jeden prosty przykład. Ryby łososiowate to są ryby dwuśrodowiskowe, czyli żyją powiedzmy na przykład w Bałtyku, ale na tarło wpływają i płyną w górę rzek, żeby tam złożyć ikrę. Obliczono, że jedna jedyna zapora we Włocławku, a przypominam, że w planach jest kolejne tego typu przedsięwzięcie, tego typu inwestycja w Siarzewie, ale ta jedna włocławska zapora odcina 60% tarlisk tychże ryb. To teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy właśnie w tej dobrym, znaczy mając dobre intencje, tak, i starając się odchodzić od tych paliw kopalnych, postawili właśnie na energię płynącą z wody. Ja wiem, że wielu zwolenników właśnie energii odnawialnej się ze mną nie zgodzi, ale ja patrzę na to troszeczkę inaczej. Ja patrzę na to właśnie na to pod kątem właśnie tych gatunków, które od tych rzek są uzależnione. Poza tym no, budowanie takich zapór powoduje również spiętrzenie wody, czyli znikają te łachy piaszczyste, o których wcześniej wspomniałem. I teraz tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polskę? Ale o tym po przerwie.